Ludzie i pieniądze w Radiu Gdańsk.
Partnerem audycji jest polski koncern naftowy Orlen.
Olga Zielińska, witam Państwa ponownie. 9.35. Witam w studiu moich i Państwa gości. Pan Jerzy Czuczman, prezes Polskiego Forum Technologii Morskich. Witam serdecznie.
Dzień dobry Pani redaktor, dzień dobry Państwu.
I Artur Kiełbasiński, redaktor naczelny Dziennika Bałtyckiego i szef Strefy Biznesu. Witam serdecznie.
Dzień dobry.
Panowie, zanim przejdziemy do dyskusji, chciałabym zacytować wypowiedź pana premiera Mateusza Morawieckiego, który na spotkaniu z mieszkańcami Wejherowa powiedział, uwaga, jeśli Polacy powierzą nam stery rządów w przyszłym roku, to w pierwszej piątce moich priorytetów będzie pełna odbudowa przemysłu stoczniowego. No właśnie, czy to mrzonki, a jeśli nie mrzonki, to jakie mamy zalety, jakie walory, jakie przeszkody? Pan Jerzy Czuczman, może od tych walorów, zalet, co mamy?
Trudno się nie zgadzać z panem premierem, bo pan premier jest mądrym człowiekiem i bardzo ciekawe rzeczy prowadził w życiu, szczególnie w sektorze bankowym. Natomiast obawiam się, że wiedza, która dochodzi do pana premiera odnośnie sektora stoczniowego i technologii morskich jest niewystarczająca. Dlatego, że ja byłbym daleki od stwierdzenia, że trzeba odbudowywać ten przemysł stoczniowy w Polsce, dlatego że on jest bardzo silny. Natomiast nie jest ten... I tutaj zapraszam do raportu, który pokazałem na portalu gospodarkamorska.pl w kwietniu tego roku. Porównanie, jak wygląda przemysł stoczniowy przed COVID-em i po COVID-zie, czyli po roku COVID-u. Na podstawie danych ogólnie dostępnych, czyli między innymi GUS-owskich, ale także moich własnych materiałów. Patrząc na to, widać, że informacje o przemyśle stoczniowym generalnie są opisywane w taki tradycyjny sposób, jak Anglicy wymyślili w XIX wieku, czyli jednostki do przewozu, tak zwane transportowcy, no ciężarówki na wodzie, tak? Przewożą towar, liczymy deadweight, liczymy giety i tak dalej, i tak dalej. W tym obszarze to rzeczywiście nie możemy się za bardzo w tej chwili pochwalić. Zupełnie inaczej sytuacja wygląda niż 25 lat temu w latach 90. Natomiast moje pytanie jest takie, czy sektor stoczniowy jest czymś wyjątkowym, że ma być inaczej obserwowany niż każdy inny sektor przemysłowy, w którym oceniamy takie wskaźniki jak na przykład tendencje w zatrudnieniu, zainteresowanie inwestorów w tym sektorem, czy na przykład przychody. Jeżeli popatrzymy w ten sposób uniwersalny i tak ten raport, o którym mówiłem, stara się podejść do przemysłu stoczniowego, to wskaźniki pokazują zupełnie inny obraz niż to, co się próbuje mówić w podejściu tradycyjnym, które Anglicy wymyślili 200 lat temu.
Artur Kiełbasiński, czy mamy faktycznie powody do takiego samozadowolenia wręcz?
To nie jest samozadowolenie, to są fakty.
Dwie kwestie. Po pierwsze, mnie bardzo cieszy ta zapowiedź premiera jako kwestia, ja powiem, bardziej rozszerzająco. Jeszcze kilkanaście lat temu mówiono, że tak naprawdę przemysł jest nieistotny, że wszystko zastąpią usługi. Nagle się okazuje, i to było naprawdę w Europie takie nagłe odkrycie, że warto mieć własną produkcję, że warto mieć własny przemysł, że dobrze, że zakłady produkcyjne są u nas i są i działają na rzecz naszej gospodarki. Dzięki temu nasza gospodarka w wielu chwilach kryzysu była bardziej odporna na ten kryzys, dlatego że łatwiej zrezygnować z usług niż z niektórych produktów. I to było bardzo ważne, więc ta zapowiedź jako, ja nie traktuję tego jako pewnego wyrwanego elementu, tylko to jest zapowiedź rozwoju polityki przemysłowej, prowadzenia świadomej polityki przemysłowej i pod tym względem jest bardzo dobrze.
Panie redaktorze, teraz... ale takie zapowiedzi już wcześniej były, prawda? Więc co należałoby zmienić w tym podejściu?
I tu jest, ja mam pewien problem. Ja nie patrzę aż tak optymistycznie jak mój przedmówca, chociaż oczywiście te liczby, które on przytacza, są bardzo ważne, ale ja wrócę do tego angielskiego starego sposobu liczenia, żeby pokazać, jaki my mamy problem z przemysłem okrętowym, ale my jako Europa, a nie tylko my jako Polska. Jeżeli popatrzymy na udział europejskich stoczni, europejskiego sektora całego okrętowego na świecie, to on pod względem tych takich twardych danych, rzeczywiście dość prostych, ale twardych, ten udział przez 40 lat spadł ośmiokrotnie w produkcji światowej. Oczywiście my mamy swoje specjalizacje, to są wysokospecjalistyczne, bardzo nowoczesne rzeczy. Jeżeli popatrzymy na nowoczesność, to oczywiście w stoczniach europejskich powstają bardziej rzeczy technologiczne niż w stoczniach chińskich. Natomiast ja przypomnę, że rok temu pracodawcy i związkowcy, to było wspólne wystąpienie z całej Europy pracodawców i związkowców, takich wspólnych wystąpień jest bardzo mało, wystąpili do Komisji Europejskiej w sprawie polityki wobec sektora okrętowego w całej Europie, dlatego że ten sektor jest wystawiony na bardzo nieuczciwą konkurencję, między innymi ze strony azjatyckich podmiotów. Więc ja trzymam kciuki za to, żeby w okrętownictwie było jeszcze lepiej, natomiast też oczekiwałbym tutaj działań ze strony Komisji Europejskiej. Tu nie chodzi o żaden protekcjonizm, tu nie chodzi o to, żeby tworzyć jakiś sztuczny parasol, tylko żeby podjąć rozmowy bardzo poważne na forum międzynarodowym a propos tego, co można dotować, czego nie można dotować, jaką politykę świadomą prowadzić, bo niestety to, co się dzieje na Dalekim Wschodzie, stosowanie cen dumpingowych, różne tego typu zabiegi są na porządku dziennym. No nie chcę też mówić o kradzieżach technologii, ale to także się zdarza.
Ja bym uzupełnił tutaj wypowiedź pana redaktora, bo to jest bardzo ciekawy wątek poruszony, jeżeli chodzi o Daleki Wschód. Takie trzy elementy bym tutaj uzupełnił. Pierwsza rzecz, rzeczywiście, jeżeli chodzi o mówię, deadweighty, GT i tak dalej, w ten sposób rozliczane, tak jak to Anglicy 200 lat temu wymyślili, to ten przemysł się przesuwa w tamtym kierunku, ale połowa wyposażenia, czyli niezależnie gdzie ten statek jest budowany, połowa całego wyposażenia jest produkowana w Europie. Czyli krótko mówiąc, co drugi statek tak naprawdę pływający jest z pełnym wyposażeniem z Europy. To jest pierwsza rzecz. I ten udział rośnie, jest dosyć silny. Następna rzecz to jest właśnie te dumpingowe ceny, szczególnie w Chinach, gdzie jest cały system na przykład płatności spowodowany w ten sposób, aby przyciągać armatorów. Proszę pamiętać, że 95% zakupów nowych jednostek typu właśnie towarowych europejscy armatorzy realizują na Dalekim Wschodzie. I prawie 100% jednostek kupowanych przez armatorów chińskich jest realizowanych gdzie? W Chinach. Koreańskich jest to poziom też tam 80 kilku. Japoński jest to też poziom 90.
Ja przepraszam, panie prezesie, ja tutaj wpadnę w słowo, bo jest jeszcze jeden wątek, który jest bardzo ważny. Bo to nie tylko jest kwestia dumpingu cenowego, że armator płaci mniej, stocznie korzystają z różnych ukrytych czy bardziej jawnych form subsydiarnych.
O tym jest w tej chwili przygotowane, Komisja Europejska przygotowała.
Dokładnie.
Taką rezolucję w tej sprawie.
Tylko no to jak to wszystko w Komisji Europejskiej trwa i trwa niestety, ale jest jeszcze jedna kwestia, która mnie osobiście bardziej niepokoi, czy bardzo niepokoi, a mianowicie tam jest tak naprawdę dumping na poziomie wynagrodzenia pracowników. Jeżeli w chińskich stoczniach ludzie pracują bez ubezpieczenia, pracują bez żadnego jakiegokolwiek odpisu emerytalnego, jeżeli ktoś ulega wypadkowi, jest wyrzucany za bramę, to z jednej strony ja rozumiem, że armator liczy pieniądze i patrzy na to, żeby było taniej, ale z drugiej, no jeżeli wszyscy mówimy o CSR-ze, o jakiejś odpowiedzialności społecznej biznesu, to nie wiem, czy tak naprawdę nie powinniśmy bardziej uświadamiać opinii publicznej, co się dzieje z Chińczykiem, który ulegnie wypadkowi w czasie pracy nad tym tanim statkiem, bo to są zupełnie standardy niespotykane.
Można sarkastycznie powiedzieć, że 8-godzinny dzień pracy w Chinach zaczyna się 8 rano, kończy 8 wieczorem, tak? Od 8 do 8. Oczywiście w ten sposób, na przykład jak liczą potem ilość godzin na roboczo godzin na statek, to też im wychodzą zupełnie inne liczby niż faktycznie są.
Mm-hmm. A jak wygląda to w Polsce? Czy my mamy wystarczającą kadrę? I to nie tylko chodzi o spawaczy, ale to też przecież specyficzny,
panie redaktor, my mamy
ale i kadra
bardzo
zarządzająca
dobrą kadrę, a
i pokażę
to znowu na liczbach. Przemysł gotowy, statek mniej więcej, mówię w pewnym uproszczeniu, bo że ktoś tutaj nie przyczepił się do ułamków liczb, ale mniej więcej 2/3 ceny gotowego statku to jest wyposażenie, tak? Jeżeli powiemy, że polski przemysł stoczniowy, jego struktura jest taka, że stocznie nowo budujące i remontowe to jest mniej więcej 30%, a 70% to są dostawcy, to znaczy, że z tych prawie 11 miliardów, które były za 2020 rok, stocznie miały około razem 3 miliardy, 7 z kawałkiem to byli dostawcy. Czyli na te 3 miliardy na statki powinno być do wyposażenia około 2 miliardy, a dostawcy wyprodukowali ponad 7. Co to znaczy? Że 3 razy tyle, co produkują dla polskich stoczni, wyprodukowali na potrzeby poza polskich stoczni, tak? Czyli europejskich i światowych. ten rynek jest globalny, jest rynek silnie konkurencyjny, w związku z czym jeżeli nasz produkt nie byłby na odpowiednim poziomie jakościowym, terminowym, to nikt by go nie kupił, tak? Czyli nasi dostawcy w tej chwili, polski przemysł stoczniowy jest silny głównie siłą dostawców w tej chwili.
Siłą zaplecza.
Ale mamy takie przecież fabryki jak Famos, które zostały zlikwidowane.
Nie, bo tutaj rozróżnimy kilka rzeczy. Ja wrócę do pierwotnego pytania pani redaktor o pracowników. Z pracownikami to jest to, tak jak mówimy, że jest rynek europejski czy rynek globalny. Tutaj musimy przyjąć do wiadomości, że praca w stoczniach ma trochę inny charakter. Tutaj rzadziej pracuje się na zasadzie, ktoś ma etat od początku do końca w jednej stoczni. Tutaj są grupy wykonawcze. Jednego dnia robi projekt w grupie remontowa, drugiego dnia robi projekt w stoczni Krista, trzeciego robi projekt w Norwegii. I my musimy zaakceptować, że jest taka bardzo duża elastyczność, co ma swoje plusy, na przykład pod względem wielkości wypłat netto, ale ma też swoje minusy.
Ale mniejszego takiego zabezpieczenia zatrudnienia. I to musimy też o tym
inaczej,
uczciwie
większego
mówić.
Ryzyka, tak? Mm-hmm. Większego ryzyka z tym związanego.
Większe dzisiaj wynagrodzenie w zamian za
większe
właśnie
ryzyko.
Takie elastyczność.
Aczkolwiek dzisiaj to ryzyko, biorąc pod uwagę jakość pracy polskich specjalistów, zarówno inżynierów, jak i techników, jest taka, że oni tak naprawdę mają gwarancję tego zatrudnienia, uchodzą za bardzo dobrych specjalistów. Spytała pani o biura projektowe. No niestety to, co się wydarzyło w 2008 roku, zmieniło obraz tego, jak wyglądają biura projektowe, bo one kiedyś były przypisane do tych dużych stoczni, natomiast teraz one działają, mamy biura projektowe, często z kapitałem zachodnim, ale bazujące na pracy naszych inżynierów. Czasami to też jest tak, że do tych biur przyjeżdżają ludzie z zagranicy, bo tutaj się uważa, że tu jest dobre miejsce do pracy, więc te biura są, natomiast one działają w innym trybie. To jest trochę inny mechanizm niż działał do tego 2008-2009 roku i tu jednak ja bym pewnych strat czy pewnego ubytku, potencjału się dopatrywał. Tutaj nie wszystko poszło tak, jak powinno.
I panie tak, prezesie.
I nie. Dlaczego? Dlatego,
ja
że oczywiście
chciała...
firmy zostały oderwane od stoczni. Natomiast Polska jest w tej chwili taką doliną krzemową, jeżeli chodzi o projektowanie.
Dolinką, powiedzmy dolinką.
Nie dolinką, doliną. My zatrudniamy ponad 1,5 tysiąca inżynierów w projektowaniu i robimy projekty dla całej Europy w tej chwili. W Polsce są robione projekty dla wszystkich stoczni europejskich. I teraz, jeżeli rozmawia się z projektantami, to nie jest tak, jak było powiedzmy 10-15 lat temu, że chętnie jechali do pracy do biura projektowego w Norwegii. Dzisiaj jest ciężko, dzisiaj często młodzi ludzie przychodzący do pracy w biurach projektowych pytają, czy ja będę musiał jeździć delegację. No nie, nie będziesz musiał, będziesz miał pracę w Polsce, oczywiście czas, jakiś czas jest nadzór potrzebny. Także to jest, to nie dolinka, to jest rzeczywiście
tutaj
silna
panowie
grupa w tej
się nie zgadzają, ale to
nie
zatem
jakie
jednostki zatem możemy?
Wszystkie możemy produkować. Budować.
Co możemy budować?
Redaktor, możemy budować wszystko, co jest potrzebne dla offshore'u. Ja bym tu jeszcze nawiązał do tego, co pan redaktor na początku powiedział i pani pytanie odnośnie premiera. Myślę, że tutaj można porozmawiać o tym, co ewentualnie można zrobić jako zarządzający, administrujący gospodarką czy państwem w kierunku naszego sektora. No, takie czynności zostały podjęte, fakt, że dosyć późno, ale są. Na przykład jednostki dla marynarki wojennej.
Trochę to trwało.
Prawie 8 miliardów złotych na rynku. To jest potężna kwota. Mówimy o jednostkach o promach, tak? Tu też kwota jest rzędu powiedzmy 3 miliardów złotych. Czy jednostki typu Kormoran, to są też jednostki dodatkowe 2 miliardy. Mówimy już o kwocie, która daje 13-14 miliardów złotych, kiedy roczny obrót polskiego sektora stoczniowego to jest w granicach 11 miliardów. Proszę zobaczyć, że w tej chwili rzucono zamówienia na rynek, rozciągnięte oczywiście w czasie, ale potężną kwotę. I to jest dobry kierunek, który powinien, myślę, być utrzymywany. Tak zresztą robią inne gospodarki.
I jeszcze jedno, bo jedno to jest te kwoty, które padły, są w ogóle w ostatnim czasie, są pierwsze zamówienia dla marynarki wojennej. Ja wiem, że na przykład z tych holowników, które powstawały w grupie remontowa, to niektórzy się śmiali, że zamiast budować okręty wojenne, to budujemy holowniki. Nie, te holowniki też były bardzo potrzebne. One były też potrzebne jako zlecenie dla branży i to w ogóle nie, nie można się z tego śmiać, to trzeba doceniać. Natomiast to, co powiedział przed chwilą przedmówca, po pierwsze, to są duże pieniądze rozciągnięte w czasie, czyli to jest bardzo duża wartość, ale to też jest pośrednio odpowiedź na pani pytanie, co możemy budować. My musimy się specjalizować w takich naprawdę wysokotechnologicznych kwestiach.
Niskoemisyjne, zeroemisyjne, czy w takim wyścigu światowym możemy wziąć
to,
udział?
Znaczy, to jest bardzo ważny wątek, to jest niezwykle ważne.
Na co będą zlecenia, bo ale potrafimy zrobić wszystko.
Dokładnie tak. Nie wiem, czy zeroemisyjnym, bardziej niskoemisyjnym, natomiast wracając do okrętów dla marynarki wojennej. Siła programu Miecznik, czy siła budowy kormoranów polega nie tylko na tym, że x pieniędzy wyda się w grupie remontowa, w konsorcjum, w PGZ.
Nie, no sami tego, przepraszam, nie przejedzą. Muszą
dokładnie,
mieć
muszą,
dostawców,
tak, muszą mieć poddostawców.
Oczywiście.
To będzie gigantyczne łańcuchy dostaw, ale jest jeszcze jeden plus. Jeżeli my teraz już wiemy, że tych kormoranów będzie 6, powstała seria, jest to pewna specjalizacja, no jasno się mówi, najdroższy jest pierwszy, drugi, piąty, prototyp. To już jest, dokładnie, jest większa specjalizacja, wiemy jak to budować, to jest coraz tańsze, ale w tym momencie nabywa się kompetencji w budowaniu takich okrętów i ja jestem przekonany, chociaż to jest takie przekonanie trochę intuicyjne, że na przykład kormoran może być ważnym produktem eksportowym.
Oczywiście, że tak.
Dokładnie tak. Jeżeli byśmy mieli jednego kormorana, to nie będzie hit eksportowy, no bo Polacy budują, ale sami mają jeden. Ale jeżeli się nagle okazuje, że ich będzie 6,
już będą w tej one chwili widoczne.
Będą widoczne. Widzimy, co się dzieje na Morzu Czarnym, gdzie Rosjanie brutalnie, łamiąc wszelkie zasady prowadzenia konfliktów zbrojnych, zaminowali morze, gdzie jest cała dyskusja, że być może rumuńska gospodarka morska ucierpi na zaminowaniu, to nagle się okazuje, że te niszczyciele min to nie jest tylko kwestia patrolowania i ćwiczeń, tylko one będą realnie potrzebne.
Ale myślę, że podobna sytuacja jest o Mieczniku również. Dlatego, że to w tej chwili jest produkt, który jest w brytyjskiej marynarce. W przemyśle zbrojeniowym jest sytuacja taka, jeżeli własny przemysł tego nie używa, to trudno to sprzedawać, tak? Bo nie macie zaufania, że nie używacie na własnym
Chcecie
rynku.
Sprzedać coś, czego nie
Dokładnie.
Używacie.
Natomiast tu kormorany oczywiście powinny pójść dalej i myślę, że Arrow 40, czyli Miecznik, też z grupą Babcock powinien po prostu w tej chwili być kolejnym możliwym hitem eksportowym. Zresztą on jest bardzo ciekawie przygotowany, bo oprócz tej części wojskowej jest pomysł na to, aby ta platforma, nazwijmy to cywilna, była robiona przez cywilne stocznie w taki sposób, aby wykonać tańsze wykonanie, które będzie bardziej konkurencyjne na rynku. I tu takie rozmowy wiem, że w tej chwili są prowadzone.
Panie prezesie, ja bym chciała jeszcze wskazać na jeden aspekt. Zanim weszliśmy do studia, mówił pan, że problemem też są armatorzy, bo oni nie chcą zamawiać w polskich stoczniach swojej floty.
Znaczy, wie pani, ja myślę tak, że za działanie firmy odpowiada prezes, czy pani prezes, tu nie uciekam do płci, nie chciałbym być politycznie niepoprawny.
W to nie wchodźmy.
Ale jest to osoba, która podejmuje decyzje i odpowiada za te decyzje. Jeżeli boi się podejmować decyzje, to ktoś inny. Na rynku nie ma próżni, w związku z czym to z tego skutek jest taki, że polskie stocznie w tej chwili 90 ileś tam procent to jest eksport. Ja nie mówię powiedzmy o tych jednostkach, które są dla polskiego przemysłu, tak, dla marynarki i tak dalej. Ale to, co jest poza, dla cywilnego, to jest głównie i wyłącznie eksport. Dlaczego odwagę mają podejmować armatorzy zagraniczni i podejmują decyzje i zlecają? Dlaczego polscy tego nie robią, widząc potencjał? Ja wiem, że najprościej powiedzieć, że ktoś powinien za mnie zdecydować, ale wtedy, no nie wiem, czy...
Artur Kiełbasiński, widzę, że się znowu
moment,
nie zgadza.
Kiedy się troszeczkę nie zgadzamy, troszeczkę się nie zgadzamy. Ja myślę, że jeżeli ktoś jest prezesem komercyjnej firmy i zamawia proste jednostki, kontenerowce, masowce, to
takich
jednak
nie zamawiamy w Polsce?
No właśnie. I wtedy będzie patrzył na cenę i niestety pójdzie do Chin. To, co powiedzieliśmy na początku, dlatego, że to jest po prostu racjonalne ekonomicznie zamówić to w Chinach. Jeżeli ktoś będzie i będzie taki etap rozwoju naszego przemysłu żeglugowego, że będziemy potrzebowali nowoczesnych promów, będziemy potrzebowali nowoczesnych promów elektrycznych, że jeżeli będziemy potrzebowali dokładnie tak, to wtedy te zamówienia krajowe pojawią się w kraju. No i mam nadzieję, że jednak może nie w pierwszym etapie budowy farm wiatrowych, ale w drugim to te jack-upy, które będą stawiały te farmy, no to będą z polskich stoczni.
Chciałbym tutaj powiedzieć o tym, bo mówi się o tym, że przemysł stoczniowy to jest moja koncepcja, którą chciałbym zapromować. Przemysł stoczniowy w Polsce jest ogromną szansą dla morskiej energetyki wiatrowej. Nie odwrotnie. To my jako stoczniowcy jesteśmy w stanie wyprodukować to, co ostatnio widzimy w raporcie na przykład PSEW-u, gdzie brakuje wyraźnie jednostek do instalacji, jednostek obsługowych. To wszystko może być budowane w Polsce. Dlaczego polscy armatorzy nie podejmą odważnej decyzji w połączeniu na przykład z bankami, z finansowaniem, żeby zrobić zlecenia na tego typu jednostki w Polsce.
A to jest jeszcze ważne z jednego powodu, jak patrzymy na wykorzystanie tych jednostek. Ich jest na świecie względnie mało, zainteresowanie offshorem jest ogromne.
1/3 zabraknie około 2030.
Dokładnie. I,
żeby to zrobić.
Nawet jeżeli już powstaną te farmy w polskiej strefie ekonomicznej przez polskie podmioty, czy międzynarodowo organizowane, to te statki będą miały cały czas zatrudnienie. Jest taki wskaźnik. Dekadę temu zbudowano w stoczni Christ w Gdyni takie 2 jack-upy do stawiania farm wiatrowych. Ja ostatnio czytałem raport, z którego wynika, że jedna z tych jednostek, jej wykorzystanie to jest ponad 95% dni roboczych. To znaczy, że ta jednostka pracuje permanentnie. Permanentnie. To jest w ogóle wskaźnik w żegludze, czy w takiej żegludze technicznej rzadko
dziękuję
spotykany.
Dziękuję za tą informację, bo to jest kolejny argument dla polskich armatorów.
Ale to już stawiamy.
Gotowi jesteśmy i czekamy na zamówienia, tylko
bardzo
proszę o decyzję.
Bardzo
apeluję do polskich armatorów o decyzję.
Dobrze, jest zapowiedź pana premiera. Zobaczymy, co będzie z naszymi polskimi armatorami, ale bardzo się cieszę, że ta
niektórzy
dyskusja...
Niektórzy podejmują decyzję, widać o promach na przykład, prawda?
Że ta dyskusja poszła w taką optymistyczną stronę. Bardzo dziękuję moim i państwa gościom.
Optymistyczny jest fakt, że w 2020 roku mimo COVID-u w polskim przemyśle stoczniowym było najwyższe zatrudnienie od 2001. Najwyższe.
I koniec, panie prezesie, koniec. Bardzo dobry koniec na Jerzy Czuczman, prezes Polskiego Forum Technologii Morskich i Artur Kiełbasiński.
Niepoprawny optymista, ale ten optymizm się sprawdza w praktyce, bo to widać po latach.
Naczelny dziennika bałtyckiego. Bardzo dziękuję za rozmowę.
Dziękujemy.
Audycję realizowała Basia Kopaczewska, Olga Zielińska. Do usłyszenia.
Ludzie i pieniądze w Radiu Gdańsk.